Cześć, ja jestem Paweł Przybyszewski, a Ty słuchasz podcastu Biznes i Technologie. Wszystkie odcinki podcastu możesz znaleźć na stronie dekompresor.pl. Jesteśmy też w portalach społecznościowych, więc zapraszam. Temat dzisiejszego odcinka to czy PR jest potrzebny startupom. Moim gościem jest Mirosław Obarski. Cześć Mirosław.
Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
Poznaliśmy się dosyć niedawno, ja już wiem co nieco o tobie, natomiast chciałbym przybliżyć twoją sylwetkę słuchaczom. Opowiedz, czym się zajmujesz, co robisz na co dzień, jakie masz doświadczenie, no żebyśmy wszyscy wiedzieli, mam na myśli słuchaczy, czego możemy się spodziewać po odcinku.
Może zacznę od tego, co robiłem. Mhm. Między innymi produkowałem kiedyś bombki choinkowe. Pracowałem w firmie, która wytwarza zeppeliny, czyli sterowce. Nadal to robi od wielu, wielu lat. Także w firmie, która produkuje opony. Także w bardzo różnych biznesach. Dziś zajmuję się PR-em i 20 lat temu też zajmowałem się PR-em, a w międzyczasie zajmowałem się inną dyscypliną, której nazwa składa się z dwóch literek, czyli HR. PR, HR to są takie dziedziny, które są bliskie, wbrew pozorom. Zajmowałem się także marketingiem, czyli byłem kiedyś brand managerem, zajmowałem się dużymi markami na rynku masowym. Także moje doświadczenie jest dosyć szerokie, można powiedzieć, a prywatnie interesuję się żywo fantastyką i nauką. W przypadku fantastyki trochę profesjonalnie, ponieważ składałem dosyć znany zbiór opowiadań fantastycznych pod tytułem Kroki w nieznane.
Podaj link do strony, bo to też bardzo ciekawe. Też rozmawialiśmy o tym przed odcinkiem. Zaciekawiło mnie bardzo.
Zgodnie z nazwą antologii Kroki w nieznane.pl tam można zobaczyć 10 tomów antologii, które się ukazały od 2005 roku. Blisko 140 różnych opowiadań debiutantów w tłumaczeniu polskim, ale także takich tuzów fantastyki. Takie nazwiska jak Ted Chiang chociażby. Wkrótce będą jego opowiadania sfilmowane i myślę, że to będzie wydarzenie. Miłośnikom fantastyki to nazwisko na pewno jest znane, tak samo jak Gene Wolfe czy wiele, wiele innych, które można spotkać na łamach tej antologii.
Sporo miłośników fantastyki w moim podcaście. Często się zdarza. Myślę, że co trzeci odcinek gdzieś tam rozmawiamy o fantastyce. Może to dlatego, że jesteśmy bliżej nowych technologii. Natomiast tych osób związanych z fantastyką, lubiących, polecających książki jest bardzo dużo, więc cieszę się, że i ty dołączyłeś do tego grona. A teraz obecnie PR w jakiej firmie?
PR Consultants, taka generyczna nazwa. I zajmujemy się technologiami w dużej mierze. Czasami ma to wiele wspólnego z bardzo nowymi technologiami, nowymi rozwiązaniami. Między innymi zajmujemy się PR-em spółki Skycash, która jest, wydaje mi się, dosyć w Polsce już znana. Ale ona zaczynała jako zwykły startup, w którym pracowało parę osób. Było to ponad 6 lat temu. Nie było w ogóle klientów, a teraz jest ich grubo ponad milion.
Okej, a powiedz mi w takim razie, czym jest ten PR?
Tak, to jest takie pytanie, które dosyć często się powtarza. Zadała mi kiedyś je moja mama, pytając się, co ty właściwie robisz? Wiesz co? Jak to wytłumaczyć? To było ciężkie pytanie. Moja mama kompletnie nie zna się na takich kwestiach.
No tak.
Całe życie zajmowała się czymś zupełnie innym. W końcu stwierdziłem, że wiesz co, no robię taką zadymę. Taki różowy dym. Chodziło mi o to, żeby podkreślić, że to jest pozytywny aspekt. Czyli powoduje, że opinia publiczna, poszczególne grupy docelowe zaczynają się interesować jakąś sprawą, jakimś wydarzeniem, jakimś zjawiskiem. I można powiedzieć najbardziej ogólnie, że to jest wzbudzanie zainteresowania, oczywiście pozytywnego. Drugą częścią mojego doświadczenia i tej pracy, którą wykonuję, to jest powodowanie, że znikają albo rozpływają się kryzysy i tudzież konflikty biznesowe. Oprócz technologii to jest taka jedna z podstawowych specjalizacji, którą się zajmuję. Czyli z jednej strony to jest budowanie zainteresowania, z drugiej strony powodowanie, żeby zainteresowanie czasami spadało, szczególnie w przypadkach, kiedy firmy z jakiegoś powodu albo jakieś usługi, albo jakieś produkty generują tak zwany negatywny PR, czyli są to wydarzenia w życiu marek, w życiu produktów, których na pewno zarządzający nimi nie przewidzieli, a z całą pewnością nie chcieliby, żeby miały miejsce.
Okej, zastanawiam się też, czy w takim razie PR takich dużych firm jest taki sam jak PR startupów, czy to się różni? No bo duże spółki świadczą usługi raczej znane, startupy czasami kreują nowe rynki, nowe potrzeby. Czy to się różni?
Moim zdaniem, co do takiej głównej zasady, absolutnie się nie różni. To znaczy, musimy pamiętać o tym, że PR, czy też marketing, albo ogólnie rzecz biorąc komunikacja na temat tego, co robimy. No wyobraźmy sobie, że że prowadzimy teraz jakiś startup i wymyśliliśmy coś ciekawego i chcemy o tym powiedzieć. To tak samo, jeżeli duża korporacja wymyśli coś ciekawego, chce wprowadzić produkt na rynek, no to też musi to powiedzieć o tym w jakiś konkretny sposób. Czyli wymyśleć strategię, że polegającą na tym, że mówimy o jakichś cechach naszego produktu, a szczególnie o korzyściach, do kogoś. No i tym tak zwanym ktośiem jest bardzo konkretna grupa ludzi. Albo klienci, albo nasi partnerzy biznesowi, bardzo często obie te grupy. I moim zdaniem nie ma żadnej różnicy co do zasady. Oczywiście jest różnica co do na przykład budżetu i co do tego, jak duże są te grupy docelowe. I tutaj już możemy się doszukiwać różnic, ale one nie będą różnice tak zwane jakościowe, to będą różnice ilościowe, to znaczy, że musimy głośniej krzyknąć, jeśli chcemy opowiedzieć ludziom o czymś, co ma dotrzeć do większej grupy docelowej. Sprzedajemy więcej, to musimy głośniej krzyczeć. Jeżeli sprzedajemy na początku mało, no to nie musimy się, krótko mówiąc, wydzierać. Musimy raczej precyzyjnie dotrzeć do tych ludzi.
Celować.
Na przykład do liderów opinii. I wtedy liderzy opinii jakby powiedzą za nas. To często jest robione w tej chwili, można łatwo odnaleźć takie przykłady, przy promocji pomysłów na Kickstarterze. Mhm. W tej chwili można zobaczyć, jak polski pomysł, który nazywa się Emerald, jest promowany, bo to się dzieje tu i teraz. Mhm. Wystartowała ta promocja na Indiegogo bodajże wczoraj. Mhm. No i widać, że po pierwsze to trzeba w jakiś sposób opowiedzieć, co my mamy do zaoferowania, czym chcemy ludzi zainteresować. Potem do tego doszyć, bo to jest oprócz samego produktu trzeba powiedzieć, w jaki sposób go chcemy sprzedać, ale to dzisiaj już każdy chyba z prowadzących startupy wie, że pomysł to jest zaledwie 50%. Reszta to jest właśnie ta komunikacja. I to może jest takie najbardziej znaczące, że należy o tym pamiętać. Możemy mieć najbardziej fantastyczny pomysł, ale jeżeli nie będziemy chcieli, nie powiemy o tym pomyśle, no to on zostanie w naszej szufladzie. Dobrym przykładem jest tutaj, trochę tak przeskoczyłem, ale wydaje mi się, że każdy zna tę postać, czyli Nikola Tesla, który wymyślił radio. Ale co z tego? Kiedy to jakby właścicielem tego pomysłu już na wieki został włoski naukowiec Marconi, mimo że to Tesla był pierwszy. I po latach wygrał proces z Marconim o pierwszeństwo. Ale co z tego? Wymyślił, porzucił ten pomysł, bo się zainteresował już następnymi rzeczami. Tak pracował Tesla, trochę podobnie do Leonarda da Vinci, czyli zaczynał pomysły, czasami nie kończył ich, odstawiał na boczny tor. A ci, którzy byli konsekwentni w komunikacji, tak jak Marconi, no spijali śmietankę, więc warto pamiętać
o tym. Jak startup powinien planować swoje działania PR-owe, żeby docierać do liderów opinii, jakichś tam transseterów, do mediów? Jak powinno to wyglądać? Startupy to są często małe zespoły, którym trudno jest skorzystać z usług firmy profesjonalnej i chciałoby sobie poradzić pewnie na własną rękę na początku. Co powinni, jak powinni to zaplanować?
Przede wszystkim właśnie powinny planować. Bo jeżeli się nie zaplanuje tego w swoim czasie pracy niejako, tego czasu na komunikację, zastanowienie się, jak chcemy mówić o naszym pomyśle, to no, nie będzie żadnego efektu. Będziemy mieli, tak jak wspomniałem, fajny pomysł, ale on będzie na naszym stole, w naszym komputerze, ale nikt o tym nie będzie wiedział. To może być trudne ze względów, powiedziałbym, psychologicznych, dlatego że tak jak znam szczególnie mentalność Polaków i mentalność osób, które chociażby pracują przy projektach IT, no to są ludzie, którzy cieszą się, że robią projekt, ale czasami już nie są przygotowani do tego, żeby o nim mówić. Co innego Amerykanie, oni są szkoleni
od dziecka. Oni sprzedają od razu.
Oni są szkoleni z tego w szkole, ichniejszej szkole podstawowej, jak mówić o, jak siebie prezentować, jak mówić o swoich pomysłach, ideach. Natomiast nasze szkolnictwo kompletnie nie jest do tego przygotowane i przystosowane. Trochę się zmienia, ale w dalszym ciągu ci ludzie, którzy w tej chwili wchodzą na rynek pracy, nie są do tego przygotowani, muszą się sami tego nauczyć. Czyli po pierwsze planowanie.
Mhm. Ale jak to planować? Od czego zacząć?
Zacząć należy od tego, że w trakcie naszego tygodnia albo dnia pracy musimy wpisać sobie czas na to, że zastanawiamy się nad komunikacją. Mamy pomysł, ale musimy go w jakiś sposób sprzedać. Często ta sprzedaż, w cudzysłowie, to jest ostatnia rzecz, o której myślimy. A powinniśmy się zastanowić, powinniśmy mieć czas na to, żeby zastanowić się nad tym, jak mamy komunikować. Druga istotna rzecz, jak już zastanawiamy, już zaplanowaliśmy sobie ten czas, siadamy czy to samemu, czy najlepiej z ekipą, bo mądrość zbiorowa jest tutaj właściwie podstawą sukcesu. Musimy odpowiedzieć sobie na pytania, jakie funkcje nasz pomysł ma, ale przede wszystkim, jakie niesie ze sobą korzyści. Język korzyści to jest podstawowa rzecz, czasami język korzyści wymiernej. Tu teraz mówimy o innej grupie docelowej, o inwestorach, czyli w jaki sposób inwestorzy mają zarobić na tym pomyśle. A druga grupa docelowa to konsumenci, klienci, czyli w jaki sposób oni skorzystają z dobrodziejstwa tego pomysłu. Jeżeli będziemy mówili językiem korzyści, to absolutnie szybciej dotrzemy do tych zakamarków mózgu inwestora i konsumenta, które zareagują na właściwie. Jeżeli będziemy mówili, co bardzo często się zdarza.
Szczególnie wśród inżynierów, że mówią technicznym językiem, który jest niezrozumiały dla odbiorców.
Dokładnie. Nie dość, że językiem branżowym tak zwanym, to jeszcze mówią o funkcjonalnościach, że to urządzenie robi coś tak rewelacyjnego, tylko po co? Chodzi o to, że to ostatnie pytanie jest najważniejsze. Jaką korzyść z tego osiągną ludzie? Jeżeli ta korzyść nie będzie wyrażona albo będzie wyrażona w sposób taki pokrętny poprzez funkcjonalności, no to po prostu ciężej, dłużej zajmie zrozumienie tym, którzy mają skorzystać z danego rozwiązania, po co właściwie ono jest im potrzebne.
No a jeżeli startup już znalazł odpowiedź na to pytanie, to co dalej?
To padną kolejne pytania, szczególnie jeżeli te korzyści są dosyć czasami takie niewiarygodne. To rzeczywiście to urządzenie albo to oprogramowanie robi coś takiego? Trzeba umieć znaleźć argumenty, które potwierdzą nasze stanowisko, jakieś dowody i być przygotowanym na pytania, szczególnie te trudne, bo na łatwe pytania odpowiada się prosto z głowy, ale trzeba sobie wyobrazić, czy inwestora, czy konsumenta, czy kogoś, kto ma sprzedawać dane rozwiązanie dalej, bo on będzie musiał odpowiedzieć na pewne pytania. I trzeba sobie wygenerować takie trudne pytania. I tutaj ważne jest, żeby być mocno krytycznym.
Chodzi o to, żeby być przygotowanym do pytań, jakie mogą się pojawić i odpowiedzieć na nie, zanim zostaną zadane.
Tak, po prostu trzeba mieć odpowiedź na nie. Niedawno spotkałem się z ekipą, która robi pewien projekt w zakresie medycyny. To specyficzne urządzenie, które się przydaje do mierzenia tętna nienarodzonego dziecka. I przyznam, że byłem niewiarygodnie mile zaskoczony, ponieważ na każde pytanie, które zadałem, mieli gotową odpowiedź. A później jeszcze powiedzieli, że jest taka pula pytań, których jeszcze nikt im nie zadał, ale też są na nie przygotowani. Ale to nie jest tak, że byli tak dobrzy i przygotowali to od razu, tylko mieli ileś spotkań i na tych poszczególnych spotkaniach...
Usłyszeli te pytania po prostu.
Usłyszeli, niektóre pytania usłyszeli i wtedy powiedzieli sobie, aha, musimy się lepiej przygotować. I w pewnym momencie byli już tak przygotowani, że żadne pytanie już ich nie zaskakuje.
To bardzo ważne, żeby się przygotować, czyli jeżeli słuchacze rozwijają jakieś nowe produkty, no to warto te pisania sobie spisywać i zastanawiać się nad tymi odpowiedziami. I patrzeć, jak ludzie reagują, kiedy odpowiada się kolejny raz na to samo pytanie komuś innemu, czy to wyczerpało temat, czy jeszcze nie. No to jest chyba ciągła praca.
Tak, to szczególnie te odpowiedzi mogą być konieczne do zmodyfikowania ze względu na to, że coś nowego się pojawi na rynku. I teraz musimy powiedzieć, czy nasze rozwiązanie na przykład, w czym jest lepsze od rozwiązania konkurencyjnego, czyli czy daje większą korzyść, czy daje ją w inny sposób, cały czas podkreślam to znaczenie języka korzyści, albo w jaki sposób to robi, czy nie wiem, nie narusza czyjegoś rozwiązania. Tych pytań mogą być dziesiątki i tak jak wspominam jakieś konferencje prasowe, do których miałem okazję przygotowywać ludzi siedzących za stołem konferencyjnym, to bywa, że tych pytań jest 20 kilka, 30, 40 i często padają tylko 3-4 pytania. A no my jesteśmy przygotowani do 10-krotnie większej liczby pytań. I zwykle przed tymi konferencjami zawsze ludzie, którzy brali w nich udział, mówili, ale po co my się mam przygotowywać? Przecież na większość pytań i tak odpowiemy. Po czym po konferencji przy podsumowaniu padały takie stwierdzenia, jednak dobrze, żeśmy się przygotowali. No, nie myślałem, że zapytają o to, a jednak zapytali. Warto być przygotowanym, po prostu na wszelki wypadek.
To prawda, a często słyszy się o marketingu czasu rzeczywistego, czyli nie wiem, ktoś coś powie, robi się koszulkę i nagle się okazuje, że sprzedaż jest bardzo duża. Czy z działaniami PR-owymi też można działać tak w czasie rzeczywistym?
Myślę, że w dużej mierze PR to jest właśnie szybka reakcja. Ale no, trzeba jednak z pewną odrobiną zastanowienia działać, ale szybko. Mhm. Szczególnie kiedy mamy do czynienia z kryzysami czy konfliktami, to ta reakcja, szybka i właściwa reakcja potrafi zażegnać kryzys już u zarania. No może podam przykład jednego rozwiązania, które funkcjonuje na rynku, gdzie jak to z rozwiązaniami IT do rynku masowego, mogą zajść czynniki trzecie, czyli na przykład bardzo wysoka temperatura może spowodować, że serwery zaczną gorzej chodzić. Albo mogą być problemy z prądem, czyli tak zwany blackout. Już parę razy mieliśmy to w Polsce ćwiczone i wtedy wszystko siada. Mhm. No i userzy denerwują się w sposób całkowicie uzasadniony. I jeżeli czekają długo na odpowiedź, na przykład na Facebooku, bo to jest jedno ze źródeł komunikacji, to zaczynają podejrzewać, że stało się coś bardzo złego, albo że kompletnie usługa wysiadła. A wystarczy powiedzieć szybko, że zauważyliśmy, że coś się dzieje i pracujemy nad tym i większość wątpliwości zostaje jakby uśmierzonych. Mhm. Na pewien czas i akurat na ten czas, kiedy nam, który
kiedy
nam jest potrzebny.
Skupi się na naprawie problemu, tak. A nie na odpisywaniu każdemu z osobna.
Tak, także ta reakcja jest ważna. No później oczywiście trzeba śledzić, szczególnie w takiej sytuacji, jak opisałem, trzeba śledzić to, co się dzieje, jakie się pojawiają kolejne pytania i co my robimy, czy jak nam się udaje naprawić sytuację. Ale wracając do sedna pytania, no marketing to też jest taka dziedzina, w której często ten pierwszy, ten, który szybciej zareaguje, zdobywa większą część rynku. Nie zawsze. Nie zawsze tak jest, bo czasami jak ktoś za szybko wyskoczy ze swoim pomysłem, to przegrywa, bo ktoś, kto był lepiej przygotowany w tym wyścigu do klienta, ostatecznie wygrywa. Natomiast szybka reakcja, szczególnie w takich czasach, które są przesycone narzędziami komunikacji, które pozwalają w ciągu sekundy, dosłownie sekund, nie wiem, minut, o czymś powiedzieć albo coś przekazać, no to jest podstawa, nie uciekniemy przed tym.
No to prawda, zaraz tak szybko wszystko się dzieje. Widziałem ostatnio skróty z walki bokserskiej, niestety nie zauważyłem, kto walczył, natomiast tuż po walce telefon w rękę i relacja na Facebooku samego walczącego z pierwszej ręki. No teraz bardzo szybko wszystko się dzieje, więc rzeczywiście reakcja jest bardzo ważna, bo taka zła informacja może się bardzo szybko roznieść, albo jakieś zarzuty wobec takiej firmy, startupu. Tylko pytanie, jak odsiewać dobre pomysły od złych?
Przede wszystkim benchmark. To jest sformułowanie, które wytycza nam jakąś ścieżkę. No musimy porównywać. Oczywiście gorzej jest, kiedy takiego bezpośredniego porównania nie ma, ale można szukać w innych branżach i zadawać sobie pytanie, na ile dany pomysł jest podobny do czegoś, co już zadziałało gdzie indziej. I myślę, że to jest podstawa. Przynajmniej ja tak robię w pracy, że zawsze badam, podchodząc do danego klienta, danej sytuacji, wydarzenia, projektu, czy coś podobnego się już wydarzyło. Czasami jest to proste, bo już miałem takie doświadczenie. Natomiast jeżeli nie mam takiego doświadczenia, albo wydaje mi się, że ono jest jednak, szczególnie w przypadku konfliktów, nieco inne od tego, z czym miałem doświadczenie, to staram się badać. Czasami to badanie zajmuje pół godziny i to wystarcza.
Co się da sprawdzić w pół godziny?
Podam przykład. Dotyczy to zatrucia produktu. Mhm. Dowiedziałem się od swojego klienta, że zgłosił się do nich dziennikarz z taką informacją, że do sanepidu jakaś osoba przyniosła ich produkt, w którym był kawałek papieru i nitka. Mhm. Wydało mi się to dziwne ze względu na technologię, jaka w tej firmie funkcjonuje. I zacząłem się dopytywać na początku w firmie, jak to rzeczywiście wygląda z punktu widzenia technologicznego. Czy, sprawdzając najprostsze fakty, czy rzeczywiście w produkcji może być nitka, a jeżeli tak, to czy biała? Okazało się, że teoretycznie nitka mogłaby się znaleźć w produkcie, natomiast nigdy biała, dlatego że jedyną nitką, jaka może się pojawić na linii produkcyjnej, może być nitka niebieska, której się w tej chwili używa do produktów żywnościowych ze względu na to, że ona daje kontrast. Specjalnie się używa takich nici, bo dzięki temu można wychwycić je w produkcie. Więc już był pierwszy punkt niezgodności z tym, co z tym jakby corpus delicti, z tym dowodem zbrodni, której dokonała teoretycznie firma. Później papier. No, też nie mógł się znaleźć ze względu na to, że worki są robione współproduktem z czegoś zupełnie innego. Więc gdyby znalazła się tam nitka, to byłaby niebieska i raczej byłby to kawałek czegoś, co jest plastikiem, a nie papierem. No i to była pierwsza...
Czyli proces produkcyjny nie pozwalał na to, żeby znalazły się tam takie przedmioty, jak tutaj było zgłoszone.
Tak, i na tym oparłem podejrzenie, że po prostu coś tutaj się nie zgadza w tej całej opowieści. I w ciągu 40 minut przed wypuszczeniem artykułu do publikacji przekonałem, no, 40, to była 40-minutowa rozmowa, przedtem około 20 minut takiego researchu, przekonałem duży dziennik regionalny o bardzo dużym czytelnictwie, że ta historia wewnętrznie jest niespójna. Udało się zatrzymać ten artykuł i następnego dnia...
No to miło z ich strony, że w ogóle się z wami skontaktowali, bo mogli puścić za waszymi plecami ten artykuł.
No nie do końca tak jest, no bo pisali o firmie, więc musieli zaczerpnąć, przynajmniej powinni, informacji, czy rzeczywiście mogło coś takiego nastąpić. Zapytali się sanepidu, zapytali się też osoby, która dała zgłoszenie. No i następnego dnia już zrobiliśmy taką wspólne spotkanie z redaktorem naczelnym. Wytłumaczyliśmy, że mamy dużą wątpliwość co do treści, którą dziennikarze otrzymali. Zrobiliśmy śledztwo dwa dni później, wspólne. No i cóż się okazało, że to zostało spreparowane. Ponieważ osoba, która przyniosła ten zatruty produkt, pokłóciła się z szefową sklepu, w którym pracowała, i w ten sposób postanowiła zamanifestować swój problem. Bardzo pokrętne, dziwaczne rozwiązanie, a zaszkodziłby w firmie, w której pracuje 900 osób.
No tak.
W końcu artykuł powstał, ale on miał zupełnie treść bardzo podobną, ale tytuł i tak zwany lead, czyli to pierwsze takie pogrubione zdanie brzmiało zupełnie inaczej, bo wyszło na to, że ktoś próbował znaną regionalną markę w jakiś sposób zniszczyć, ale zupełnie bez powodu. Był to sprawa prywatna, w której ci ludzie, ta firma, ta marka nie miała nic wspólnego. No i takie sytuacje się zdarzają w życiu.
To może pomówmy o dobrych pomysłach na komunikację startupu.
Myślę, że takim ciekawym pomysłem, bazującym właśnie na szybkiej reakcji, był pomysł, który wdrożył jeden z portali, który bazuje na tym, że pokazuje różne memy, różne takie śmiesznostki, i pewno każdy pamięta, kto interesuje się piłką, słynny mecz na Stadionie Narodowym, kiedy to nie zamknięto dachu. No i mieliśmy tam w zasadzie takie małe jezioro i dwóch fanów piłki, czekając na rozpoczęcie meczu, wbiegło na murawę i ślizgali się tam na wodzie w różnych takich akrobatycznych pozach. I tutaj pomysł polegał na szybkości. To znaczy osoba, która reprezentowała PR-owo ten portal, zaproponowała następnego dnia tym dwóm dżentelmenom, że ten portal zaopiekuje się nimi prawnie. Dodam, że akurat w Polsce tak nie można robić, no ale oni jeszcze o tym wtedy nie wiedzieli, ale tak czy inaczej informacja poszła do mediów, że ktoś chce pomóc tym chłopakom, których teraz poznała cała Polska dzięki tym ślizgom na murawie Stadionu Narodowego. Informacje opublikowały tabloidy, przez chwilę było o tym naprawdę bardzo głośno. Ile kosztował ten pomysł? Praktycznie nic. Biorąc pod uwagę to, jak ta sytuacja się skończyła. Natomiast bardzo głośno mówiono o tym pomyśle. W ogóle znaleziono kontakt do tych osób przez ten portal, do tych dwóch chłopaków, którzy z nudów i z rozczarowania zaczęli się ślizgać po jeziorze na Stadionie Narodowym. I uważam, że to był znakomity pomysł, który polegał na pewnej kreacji. Kreacji pewnego wydarzenia.
Okej, a spółka, taki startup, czy masz jakieś pomysły, które są w miarę uniwersalne, jak taki startup, który chce sprzedać swój produkt, powinien podejść do takich działań PR-owych?
Przede wszystkim, jak powiedziałem wcześniej, planować. No i na pewno nie bać się tego, w jaki sposób mamy komunikować. Natomiast trzeba też mieć pełną świadomość tego, na jakim rynku jesteśmy. Jeżeli jest to produkt medyczny, no to nasza komunikacja powinna być jednak stonowana i bardzo dobrze wyważona. Jeżeli operujemy w dziedzinie rozrywki, to te nasze pomysły też powinny być, powiedziałbym, bardziej rozrywkowe i związane z kreatywnością. niż stonowana. To po prostu nie pasuje do produktu. I za każdym razem tę uniwersalną zasadę to mogę określić jako zastanowienie się, do kogo mówimy. To jest zdecydowanie podstawa, to jest absolutnie uniwersalna zasada. I sprawdzenie, jak inni mówili przed nami. Czy powinniśmy na przykład zrywać z pewnym stereotypem komunikacji w danej branży, bo czasami się to opłaca. Tak zrobił chociażby jeden z operatorów na rynku linii lotniczych, który operuje taką głośną reklamą, głośnym PR-em bazującym na sensacji, taniej, ale akurat to działa. Czy powinniśmy budować naszą świadomość naszej marki i świadomość naszego rozwiązania poprzez docieranie do liderów opinii i oni dalej wypchną ku światłu dziennemu to, co jest korzyścią, która płynie z pomysłów, które my, z rozwiązań, które wymyśliliśmy. Czyli uniwersalne są pewne rzeczy polegające na takim rozeznaniu się, do kogo mówimy i w jaki sposób mówimy i czy już gdzieś takie pomysły, jakie mamy, miały gdzieś miejsce i zastosowanie, a jeśli w ogóle nie mamy pomysłów, no to koniecznie obejrzyjmy się na innych, ponieważ może z jakiegoś innego segmentu rynku będziemy mogli zastosować pomysł u nas.
No właśnie słyszałem często gdzieś tam, to mi się obija uszy, że można kopiować rozwiązania, ale najważniejsze, żeby z innej branży. Wtedy to może przynieść spodziewane efekty w postaci korzyści, jakie sobie założymy. Więc to jest na pewno wartościowe. Ale co zrobić, kiedy nie lubimy się komunikować, kiedy wolimy, nie wiem, prowadzić badania, albo pisać kod źródłowy, albo robić jakieś inne rzeczy, nie mamy kompetencji na przykład. Co wtedy zrobić z PR-em? Zostawić, niech się dzieje wola nieba, czy jak do tego podejść? Bo po prostu zakładam, że startup nie ma pieniędzy jeszcze na to, żeby zapłacić komuś, kto się na tym zna, kto jest profesjonalistą, kto świetnie sobie poradzi z tym problemem. No, ale jednak z rozmowy wynika, że te działania PR-owe są dosyć istotne, bo szybko możemy przejść w swoim biznesie na kolejny level, jeśli napisze o nas odpowiedni portal albo zarekomenduje nas odpowiednia osoba.
Myślę, że jeżeli nie mamy jako startup pieniędzy na to, żeby zaangażować profesjonalistów, to siłą rzeczy musimy sami się zająć na początku chociażby tym zagadnieniem. To tak czy inaczej ta otwartość na komunikację jest nam potrzebna. Jeżeli w pewnym momencie poszukujemy inwestorów, to musimy też do nich w jakiś sposób mówić. Jeżeli się nie otworzymy na komunikację, to zawsze zostaniemy z tym pomysłem u siebie w domu albo w blokach startowych, bo inni nas wyprzedzą. Musimy się nauczyć komunikować. Owszem, jeżeli mamy pieniądze, mamy inwestorów, którzy są w stanie zainwestować w działania PR-owe, to super, to jesteśmy w domu i możemy się poświęcić temu, co lubimy najbardziej, ale prędzej czy później zagadnienie wypowiedzi w mediach powróci. I lepiej być na to mentalnie przygotowanym, że trzeba mieć tę odrobinę otwartości przy komunikacji. Z drugiej strony to w praniu wyjdzie, kto z członków zespołu najbardziej jest predestynowany do tego, żeby się wypowiadać w mediach. To jest taka też myślę, że dobra rada, żeby poszukać, kto w zespole ma smykałkę do tego, żeby się wypowiadać. Czasami to nie musi być osoba, która jest pomysłodawcą albo właścicielem startupu. Być może jest to ktoś inny. Warto spróbować.
Na przykład ktoś, kto zna dosyć dobrze biznes i może przygotować jakieś atrakcyjne teksty. Tylko co komunikować i jak często?
A to znowu wracamy do początku naszej rozmowy, czyli planowanie. Najlepiej to robić w grupie i wtedy możemy dojść do wniosku, że jeżeli, załóżmy, ja jestem szefem takiego przedsięwzięcia i mówię, że słuchajcie, nie dość nawet, że Ja nie lubię komunikować się z dziennikarzami, ale ja po prostu nie mam na to czasu. Jest pytanie, kto w naszym zespole jest w stanie wygenerować ten czas, albo w jaki sposób możemy zdjąć z tej osoby część odpowiedzialności, część zadań, żeby ona mogła się wdrożyć, zastanowić się, jak mówić do mediów, jak znaleźć z nimi kontakt. To cały czas mówimy o takiej sytuacji, w której nie mamy środków na to, żeby współpracować z profesjonalistami. Oczywiście są też rozwiązania pośrednie. Możemy umówić się, że w jakiś sposób podzielimy się biznesem z tymi, którzy spowodują, że on stanie się znany. No, ale to też wymaga już oddzielnych rozmów, oddzielnych negocjacji. Być może to się kalkulować.
Może to się kalkulować, rzeczywiście. To powiedz mi jeszcze na koniec no kilka wskazówek dla startupów, tak żeby podsumować tą rozmowę, zanim przejdziemy do ostatniej części programu.
Jeżeli robimy cokolwiek, pracujemy nad jakimkolwiek rozwiązaniem, to ważne jest, żebyśmy wpisali sobie w część czasu pracy, czy to w część planu dnia albo planu tygodnia, taką część, taką godzinę albo czasami dwie, kiedy myślimy o tym, jak ten pomysł sprzedać. Sprzedać w takim najbardziej ogólny sposób, jak mówić o nim do poszczególnych grup docelowych. I to jest podstawowa rzecz. Nie powinniśmy tego zostawiać na ostatni czas, bo bywa, że kiedy zastanawiamy się nad tym sposobem sprzedaży, to zauważamy jakieś rzeczy w samym produkcie, które jakieś słabe punkty, i to pozwala nam trochę zmodyfikować produkt. Właśnie w komunikacji takie rzeczy potrafią wyjść. To jest jedna rzecz, a druga to konsekwencja. Czyli jeżeli powiedzieliśmy A, zgodziliśmy się na to, że mamy komunikować, to komunikujmy i róbmy to konsekwentnie. Nie spychajmy tego czasu na komunikację na później, bo możemy sobie planować, ale potem w praktyce dnia codziennego wypchniemy ten czas, bo będą jakieś inne ważniejsze rzeczy. Nie róbmy tego. Szanujmy komunikację, dlatego że ona jest potrzebna, jest konieczna i niezbędna do tego, żeby dany pomysł zaistniał w świadomości odbiorców.
Bardzo dziękuję. Rozmowa z tobą była ciekawa, ale chciałbym przejść jeszcze do stałej części programu, czyli do pytań, które zadaję wszystkim uczestnikom podcastu, wszystkim moim gościom. Pierwsze pytanie dotyczy stanu polskiej nauki. Jak oceniasz stan polskiej nauki?
No cóż, kiedyś sam byłem naukowcem, pracowałem na uczelni i przyznam, że tym, co najbardziej było bolesne dla mnie, to, że nie mogłem się w gruncie rzeczy zająć pracą naukową. To, co w zachodnich uczelniach funkcjonuje, czy jaki podział na ludzi, którzy uczą, ludzi, którzy robią naukę, wydaje mi się, że jest sensowny. Natomiast w Polsce naukowiec musi jednocześnie prowadzić zajęcia dydaktyczne i jednocześnie pracować naukowo. Myślę, że to jest trudne do pogodzenia w rzeczywistości. Natomiast... No,
czyli co, pomysłem jest rozdzielenie tego?
Jednym z rozwiązań, albo przynajmniej takim kierunkiem, na którym warto się zastanowić, jak zmienić tę strukturę czasu poświęconego na dydaktykę i czasu poświęconego na tworzenie nauki, czyli tego korowego zajęcia, którym się w zasadzie powinni zajmować naukowcy. Mają robić naukę. Nauczyciele nauczają. Naukowcy zajmują się nauką, poszerzaniem naszej wiedzy. Ja mam wrażenie, że to jest taki od zarania polskiej nauki w tym wydaniu nowoczesnym. Jest taki dysonans pomiędzy tymi dwoma walorami. A jeśli chodzi o to, jaką my robimy naukę, to myślę, że w niektórych dziedzinach naprawdę jesteśmy świetni, tylko że no, trochę dużo naszych naukowców eksportujemy do innych krajów i to chyba jest niekorzystny trend.
Na szczęście zauważam coraz więcej powrotów, więc to jest pocieszające. Ale z innej beczki pytanie. Jaki ciekawy wynalazek z ostatniego czasu zwrócił twoją uwagę? Czy było coś takiego, co zauważyłeś, nie wiem, gdzieś w internecie, co ci się szczególnie spodobało?
Na pewno są to dwie rzeczy, to znaczy mam na myśli takie próby podejścia do sztucznej inteligencji i to rozwiązanie bodajże Google'a, które umożliwiło wygranie z człowiekiem w Go, bardzo skomplikowaną grę w porównaniu z szachami, ale chyba największy postęp w tej chwili mamy w dziedzinie biologii pomyślanej w kierunku ulepszania życia ludzkiego. No i przed paroma dniami dowiedziałem się, że jedna z amerykańskich firm wstrzyknęła jakiś środek, który spowodował u pacjentki 40-letniej wydłużenie telomerów do takiego stopnia, w jakim one były w jej organizmie, kiedy miała 20 lat. Co to oznacza? To oznacza, że przynajmniej na poziomie komórkowym ta osoba odmłodniała o 20 lat. Mamy tutaj do czynienia z czymś absolutnie, przynajmniej z próbą dokonania czegoś absolutnie przełomowego, co może w jakiś sposób wywrócić ten system społeczny, w którym żyjemy. Jeżeli będziemy żyć dłużej o kilkanaście lat, to konsekwencje tego faktu będą bardzo znaczące.
To prawda, to prawda. I ostatnie pytanie. No liczę tutaj, że pogadamy może trochę dłużej, bo interesujesz się fantastyką. Jak sobie wyobrażasz świat za 5, 10, 25 lat? Co się zmieni na przykład za 5 lat?
No właśnie, to pytanie zadawałem sobie, zastanawiając się nad tym, jaki będzie wpływ technologii wydłużania telomerów, co się stanie. Tylko, że biorę tutaj pod uwagę taki punkt wyjścia, właśnie taki benchmark, jak technologie od ich pomysłu i od pierwszej próby wdrożenia przekładają się na efekt końcowy. Czyli w 1969 roku przedstawiono pierwszy projekt myszki komputerowej i klawiatury, ale zastosowanie masowe przyszło około 10-15 lat później. Czyli jeżeli myślę o horyzoncie 5 lat, to mogę się spodziewać tego, że rozwiązania, które pojawiły się około 7-10 lat temu,
będą powszechne.
Staną się masowe, a jeśli myślę o horyzoncie 25 lat, to może być tak, że te rozwiązania jeszcze nawet nikomu się nie pojawiły w głowie, bo tak szybko rozwija się dzisiaj dane rozwiązanie od pomysłu do jego zastosowania. Przypominam sobie takie powiedzenie szefa chyba jeszcze istniejącej firmy Silicon Graphics, która robiła komputery, które służyły do robienia grafiki na przykład w filmach Spielberga. Na nich powstały słynne dinozaury w Parku Jurajskim. I on w pewnym momencie zakazał prorokowania dalej niż na 2 lata naprzód. Dlatego, że sytuacja na rynku zmieniała się tak szybko, że wychodzenie poza ten limit czasowy, antycypowanie wydarzeń, które w świecie IT miały zajść za lat 5, nie miało zupełnie żadnego sensu, bo wszystko było inaczej niż wyobrażali sobie ludzie, którzy starali się rzucić snop światła na to, co się będzie działo w przyszłości. Czyli no, ryzyko prorokowania jest duże, ponieważ prorokujący mogą się bardzo mocno pomylić. Zresztą to widać wyraźnie w literaturze fantastycznej. Albo w filmie fantastycznym. Jak pięknie mylą się twórcy fantastyki. Jak czasami anachroniczne rzeczy przedstawiają filmy. Tak. Starzeją, potrafią się zestarzeć bardzo szybko obrazy SF.
Rząd japoński planuje na 100 lat do przodu i uaktualniają swoje plany co 5 lat, więc bardzo, bardzo ambitnie. Natomiast jeśli chodzi o błędne przewidywania przyszłości, to oczywiście zdarza się to, natomiast bardzo często, w większości przypadków być może, natomiast chciałem cię zapytać o jakieś książki czy powieści science fiction, które przeczytałeś, które w twoim odczuciu są najbardziej prawdopodobne. Nie wiem, świat Orwella, czy może, nie wiem, eksploracja planet z 25 lat?
No to jest trudne pytanie. Ze względu na to, że znowu zahaczamy trochę o to przewidywanie. Widać wyraźnie, jak na przykład pomimo tego, że w dalszym ciągu jest to ciekawe dzieło, pomylił się William Gibson w Neuromancerze. Tego świata, którego on wymyślił, w ogóle nie ma. Jakieś kawałki mamy, ale kompletnie poszło to w innym kierunku.
Czy możesz powiedzieć, jakie były główne założenia tego świata, którą wymyślił?
To, że przenosimy się do świata wirtualnego i w nim żyjemy. No to już ten czas, o którym opowiada w powieści, minął. Tak samo jak ten czas, który minął...
Może jeszcze przed nami jest ten czas.
W powrocie do przeszłości. Już świętowaliśmy przeniesienie się tego bohatera w przeszłość i powrót. Aha. I parę innych sytuacji. Widać, że pomylono się, jeśli chodzi o horyzont czasowy. I to
no,
dosyć poważne.
Ale w powrocie do przyszłości to zadziwiająco dużo rzeczy się sprawdziło. Powiedziałbym, że 80% lekką ręką.
Widziałem takie podsumowanie i rzeczywiście parę rzeczy było niemalże w dziesiątkę. I to jest dość ciekawe. Zabawnie się to ogląda. Widząc, że jednak coś przewidzieli. Natomiast co do generalnych trendów, to chyba najszybciej przewidują politycy. I pamiętam, że Chińczycy w ogóle przewidują nawet nie na 100 lat, tylko na 200 lat. Czyli to, że Hongkong z powrotem do nich trafi, założyli z dosyć dużą precyzją. Dlatego, bo myśleli w kategoriach 200-letnich, a wrócił tam chyba po 170 latach z kawałkiem. Dokładnie nie pamiętam, ale to była ta skala czasu. W przypadku powieści SF mam wrażenie, że sprawdzają się pojedyncze rzeczy. Klimat orwellowski no dosyć był trafiony, bo teraz właśnie mamy do czynienia z czymś, co nam przypomina z tą sytuacją na świecie, z tym, że jesteśmy podglądani, podsłuchiwani. Nawet sami możemy podglądywać i podsłuchiwać. To nikt nie podejrzewał, że możemy mieć taką sytuację. Okazuje się, że
też się
jesteśmy
trochę
blisko tego.
Miał być w 84.
Tak, ale on też mówił, że napisał tę książkę jako ostrzeżenie, a nie jako instrukcję obsługi rzeczywistości.
Tak. Ale ciekawe też jest działania niektórych firm, bo na przykład wracając jeszcze do powrotu do przyszłości, firma Nike planowała wydanie tych butów właśnie, które pojawiły się w filmie na rok 2015 i było mówione o tym już dużo wcześniej, 10 lat wcześniej na pewno, no i dotrzymali słowa, czyli mieli produkt, który się pokaże po prostu. Tak samo Pepsi też wydała swoje napoje w butelkach, jakie były w tym filmie, więc firmy też starają się to wykorzystać, dostosowywać się.
No, fantastyka jest inspiracją dla wielu ludzi. Przypomnę dosyć już powszechnie znany fakt, że twórca pierwszego telefonu komórkowego, inżynier z Motorola, wzorował się na komunikatorze z filmu Star Trek, który był i jest w Stanach bardzo popularny, w Polsce mniej, bo akurat polska telewizja wybrała trochę inny film tego typu, czyli Kosmos 1999, który stał się bardzo popularny swego czasu. Tam były inne rozwiązania, natomiast no, telefon komórkowy zawdzięczamy fantastyce. Podróż na Księżyc też zawdzięczamy fantastyce, bo Verne przedstawił to i Żuławski w jakiś sposób, który dawał takiego kopa wyobraźni. I myślę, że w dużej mierze taką fantazję, że dostajemy się na Księżyc, zawdzięczamy właśnie autorom fantastyki. I jeszcze będzie sporo takich pomysłów, myślę. Aczkolwiek dystans pomiędzy tym, co wymyślają fantaści, a tym, co się staje rzeczywistością, bardzo się skrócił. I to już czasami idzie nie w dziesiątki lat, tylko w lata, a czasem nawet miesiące.
To prawda. Mirosław, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Była dla mnie niezwykle ciekawa. Dużo czasami się dowiedziałem odnośnie PR-u. Musimy już kończyć, bo już zbliżamy się do godziny. Więc jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję. Bardzo miło było porozmawiać o fantastyce i o PR-ze.
A słuchaczy zachęcam do udostępniania tego odcinka na portalach społecznościowych, jeśli wam się podobało. I pamiętajcie o wysokiej ocenie podcastu, bo to pomaga nam utrzymać wysoką pozycję w katalogach, więc zachęcam. Pamiętajcie też, że jesteśmy na portalach społecznościowych i zachęcam do przyłączenia się na Facebooku do grupy Biznes i Technologie, gdzie możecie porozmawiać z osobami, które wystąpiły w podcaście Biznes i Technologie. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!